w Polsce. Pierwsza tura wyborów 10 maja. W Iranie były wybory niedawno. Jagoda Grondecka, iranistka, publicystka, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wybory w Iranie jak wyglądają?
Właśnie najpierw warto byłoby sobie powiedzieć, dlaczego w Iranie właściwie odbywają się wybory, skoro no, na Zachodzie powszechnie jest to kraj uważany za taki autorytarny reżim. W rzeczywistości on rewolucji w 79 oscyluje właśnie pomiędzy całkowitą dyktaturą, a czymś, co zachodni politologowie nazywają reżimem hybrydowym albo konkurencyjnym autorytaryzmem. Otóż przyczyny są trzy. Po pierwsze, utrzymywanie takiej demokratycznej fasady ociepla wizerunek i też zwiększa rangę Iranu na arenie międzynarodowej, na czym władzom Iranu bardzo zależy. Po drugie, to też daje Irańczykom nadzieję, że mogą jednak dokonać pewnych zmian właśnie bez gwałtownych przewrotów, tak jak w 79, że mogą to zrobić po prostu idąc do urn. I trzecia przyczyna, prawdopodobnie taka najmniej zrozumiała, jest taka, że wybory pozwalają najwyższemu przywódcy, Rahbarowi Alemu Chamenejemu, rozdzielić władzę i rozdzielić różne dobra, które z tego wynikają, pomiędzy swoich lojalistów, jednocześnie utrzymując złudzenie, że tak zdecydowali wyborcy, a nie on sam bezpośrednio, co niejako zdejmuje z niego część tej odpowiedzialności. I te wybory do parlamentu, czyli do Majlisu, które właśnie się w piątek odbyły, były o tyle wyjątkowe, że zaprzeczały wszystkim tym trzem regułom, tym trzem zasadom. Dlaczego? Po pierwsze, reżim zawsze ręcznie tak naprawdę wybiera kandydatów, którzy startują w wyborach. Jest takie ciało jak Rada Strażników Konstytucji, które de facto podlega bezpośrednio właśnie Chamenejemu, ponieważ składa się z 6 prawników, którzy są wybrani bezpośrednio przez niego, oraz 6, których mianuje jeszcze władzy sądowniczej, którego właśnie z kolei wybiera bezpośrednio Chamenei. I ta Rada Strażników wśród swoich kompetencji ma między innymi ocenianie, czy wszelkie uchwały, ustawy, które przychodzą właśnie przez Majlis, są zgodne z konstytucją Iranu oraz zasadami szariatu, a także sprawdza jakby legitymację tych kandydatów, którzy mieliby startować w wyborach. No i oczywiście część do kandydowania dopuszcza, część dyskwalifikuje. Oczywiście wielokrotnie już zdarzało się, że dyskwalifikowana była część kandydatów z tej, jeśli można tak powiedzieć, takiej bardziej centralnej, lewej strony, tak zwanych reformatorów czy liberałów. Natomiast nigdy nie zdarzyło się to jeszcze na taką skalę. Na 14 tysięcy łącznie zgłoszonych kandydatów zdyskwalifikowana została praktycznie połowa, z czego zdecydowaną większość stanowili właśnie ci kandydaci reformatorów, w tym 90 obecnych parlamentarzystów, którzy chcieli ubiegać się o reelekcję. Jest, co jest zabawne o tyle, że raz już uzyskali dopuszczenie do kandydowania w wyborach. Natomiast Rada teraz ogłosiła, że wtedy byli odpowiednio przyzwoici i odpowiednio prawi, żeby móc być tymi parlamentarzystami, ale się niestety zepsuli.
Czyli sytuacja z punktu widzenia władzy bardzo wygodna, bo opozycję przed startem się eliminuje, nie ma normalnej kampanii wyborczej, bo jak zrobić w takim kraju jak Iran normalną kampanię wyborczą?
Tak, kampania wyborcza w Iranie jest w ogóle bardzo krótka, ona trwa tylko tydzień. Zresztą myślę, że jest to pomysł do rozważenia także w innych państwach. Natomiast tutaj już właśnie, co jest znamienne, reżim całkowicie postanowił porzucić w ogóle te złudzenia, tą fasadę, że Irańczycy mają na coś jakiś wpływ, że można sobie wybrać tą opozycję, która była całkiem liczna w poprzednim parlamencie, ponieważ właśnie to stronnictwo reformatorów miało łącznie ponad 100 mandatów. Więc miało ono mniejszy czy większy, ale jakikolwiek wpływ mogło jakoś ścierać się właśnie z tymi tak zwanymi konserwatystami, z tymi twardogłowymi. Natomiast teraz no, nie podano jeszcze ostatecznych, oficjalnych wyników, ale z tego, co wiemy na razie, to na 290 miejsc, z których wybieranych jest 285, bo 5 należy się przedstawicielom mniejszości religijnych. Czyli konserwatyści mają około 200 mandatów, a reformatorzy tylko około 20, więc jest to bardzo znacząca dysproporcja.
Było tak, że był taki moment w Iranie, kiedy ulica doszła do głosu, ten moment się skończył?
Trudno powiedzieć, jak Irańczycy teraz zareagują. Na pewno widać pewne przesilenie, pewną właśnie utratę wiary, że w ogóle można coś zmienić. W tych wyborach była także najniższa w historii od rewolucji, od 79 roku frekwencja. Irańczycy zwykle byli bardzo aktywni. Frekwencja w wyborach, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, wahała się na poziomie 50-60%. Teraz wynosiła natomiast tylko 42%. Oczywiście władze i także część obserwatorów, w tym zachodnich, zrzucały też część jakby winy na taki stan rzeczy, na epidemię koronawirusa, jaka teraz szaleje w Iranie.
Bo szaleje.
Bo szaleje i rzeczywiście wymyka się spod kontroli. Natomiast myślę, że nie należy jakby przeceniać wagi tego faktu, ponieważ w ankiecie przeprowadzonej przez irańskich akademików w Teheranie na przełomie stycznia i lutego, a więc zanim pojawiło się takie zagrożenie epidemiologiczne, 81% ankietowanych zapowiedziało, że nie wybiera się do urn. Co znamienne, 97% osób, które w poprzednich wyborach poparły prezydenta Rouhaniego, czyli właśnie tego kandydata, który miał przynieść właśnie politykę odwilży, ten przełom w Iranie, otwarcie się na świat, na kontakty z Zachodem, który podpisał umowę nuklearną, również stwierdziło, że nie zamierza głosować. Co pokazuje, że ten bilans ostatnich 8 lat rządów tych reformatorów i liberałów, rządów też prezydenta Rouhaniego, wypada bardzo kiepsko. Ludzie są bardzo rozczarowani.
I może świadczy o tym, że Irańczycy odwrócili się w ogóle od reżimu, czy nie?
Tak, i spora część komentatorów również mówi właśnie, że tak niska frekwencja świadczy przede wszystkim o utracie legitymacji reżimu. Na pewno częściowo tak jest, jednak myślę, że jest to też zbyt prosta interpretacja. Na przykład w wyborach europejskich też co każde wybory spada frekwencja. Nikt nie mówi, że Unia Europejska tej traci legitymację.
W Polsce wzrosła akurat w czasie wyborów.
Tak, mówię jakby w skali Europy. Natomiast na pewno Irańczycy właśnie po ostatnich 8 latach tracą wiarę, że władza może w ogóle cokolwiek realnie zmienić, że może jakoś wpłynąć na ich życie, na co oczywiście bardzo tego przyczyniły się także polityki Zachodu. Kolejne amerykańskie sankcje, które jeszcze bardziej dławią tą już ledwo trzymającą się irańską gospodarkę, pogłębiają ten trwający już od dawna kryzys ekonomiczny, bezrobocie, gigantyczną inflację. Rial, irańska waluta, stracił w 2019 roku 40% wartości. Irańczycy są tym bardzo sfrustrowani. Wyjście prezydenta Trumpa jednostronne z umowy nuklearnej, która de facto już przestała obowiązywać, także przyczyniły się do tego, że także ludzie po prostu wątpią w to, że reformatorzy są w stanie cokolwiek w tym kraju zmienić.
Powiedziała pani, że koronawirus wymyka się spod kontroli. Czy statystyki jakieś pani by zna? Czy wie pani, co się dzieje w Iranie? Gdzie są te ogniska choroby?
No właśnie, bardzo trudno mówić o statystykach, ponieważ tak samo jak w wielu innych i w tej kwestii irański reżim wykazuje pewną skłonność do polityki mataczenia i nietransparentności. Ponieważ statystyki, jakie podaję, wskazują na śmiertelność w Iranie na poziomie około 15%, kiedy na świecie to jest bodajże nie wiem, 1-2%. Jest więc oczywiste, że ta liczba zakażonych jest znacząco zaniżana. O, irańscy parlamentarzyści mówią już oficjalnie, że prawdopodobnie wirus jest w każdym większym irańskim mieście, w Teheranie, Isfahanie, Tablizie, Shirazie. Natomiast trudno powiedzieć, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Na pewno Irańczycy właśnie też ze względu na amerykańskie sankcje, które działają także na leki, na różne takie właśnie produkty medyczne, jak chociażby maseczki, mają właśnie problem z dostępnością do niektórych leków, także takich ratujących życie.
Tak wygląda sytuacja w Iranie. Patrzę na zegarek, jest 7:56 i teraz w takim języku poprawności politycznej zapytam, po neutralizacji Sulejmaniego te nastroje w Iranie są jakie?
To znowu, ta neutralizacja Sulejmaniego na pewno bardzo oburzyła część Irańczyków. To był chyba najmocniejszy cios, taki naprawdę, jakie Stany Zjednoczone Iranowi zadały w tym trwającym od dawna napięciu czy konflikcie nawet. Natomiast także reżim oczywiście robił co mógł, żeby wykorzystać to propagandowo. Mogliśmy zobaczyć takie zdjęcia, nagrania właśnie z pogrzebu generała, na których były miliony ludzi w Teheranie i w innych miastach, w tym jego rodzinnym. Natomiast oczywiście część tych ludzi, co więcej, że samych Irańczyków była po prostu zwożona z różnego rodzaju państwowych zakładów pracy autokarami do tego Teheranu, żeby wziąć udział w tym pogrzebie. Więc myślę, że odsetek takich, którzy rzeczywiście by tam przyszli i skandowali śmierć Ameryce, byłby znacznie mniejszy, gdyby nie tego rodzaju zabiegi. Ale oczywiście władza bardzo sprawnie wykorzystuje tą presję ze strony Zachodu jako tej narzędzie swojej polityki wewnętrznej. Pokazuje, że ona musi się teraz konsolidować, bo zaczął się teraz bez wątpienia proces właśnie konsolidacji, skupiania całej władzy, odrzucenia pozorów w ogóle tego dwupodziału na tych konserwatystów i reformatorów, którzy jakoś się ścierają. że musi skupić całą władzę właśnie w jednych silnych rękach Chameneiego i związanego z nim bliskiego kręgu lojalistów.
Czyli reżim w Iranie trzyma się dobrze.
Tak, polityki Zachodu, w tym głównie oczywiście Ameryki, przyniosły skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego, co zresztą było do przewidzenia. Reżim nie ugiął karku, nie przyszedł do stołu negocjacyjnego. W Irańczykach też nie obudził się żaden rewolucyjny duch. Natomiast teraz na pewno Iran jeszcze bardziej zabetonuje się politycznie. Zwłaszcza, że w parlamencie konserwatyści mają teraz większość absolutną, wystarczającą do zmienienia konstytucji. Czego mogą użyć na przykład, żeby zapewnić bardzo gładką sukcesję po śmierci Chameneiego, tego najwyższego przywódcy, który ma już 80 lat.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jagoda Grondecka, iranistka, publicystka, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59. W studiu Jan Oleński z gazetami, a przede mną tygodnik Gazeta Polska, bo w nim wywiad, pierwszy wywiad po konwencji Jarosława Kaczyńskiego, Orka dla zwycięstwa. Taki jest tytuł tego dużego i pewno ważnego wywiadu. Pierwsze słowa są takie. Mówię tak z dwóch powodów. Pierwszy, prezydent ma jednak dość znaczącą władzę negatywną, większą niż Senat. Trudniej przełamać jego weto niż zatwierdzić odrzuconą przez Izbę wyższą ustawę. Prowadziłoby to do nieustannego konfliktu i niemożności załatwienia wielu ważnych spraw. To gdyby prezydent Andrzej Duda przegrał wybory. Tylko ciężka orka da zwycięstwo. To jest tytuł tego wywiadu, a Jan Oleński zaczytany w Rzeczpospolitej.
A nie w Rzeczpospolitej, bo w dzienniku Gazecie Prawnej, w której przyglądam się artykułowi pod tytułem Zabija nas dobra koniunktura. Tutaj na pół strony jest wielka infografika, na której znajdują się wykresy dotyczące prognoz i faktycznych urodzeń w trakcie programu 500+, zależność urodzeń od zgonów, a także różnica między faktycznym stanem, a prognozami, które były wytwarzane przez Główny Urząd Statystyczny. No i artykuł zaczyna się od tego, że rok 2019 to kolejny rok, w którym urodziło się mniej dzieci niż w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Liczba zgonów nadal jest bardzo wysoka, o wiele wyższa niż spodziewał się GUS. Liczba urodzeń spadła o 13 tysięcy w stosunku do roku 2018. 375 tysięcy urodzonych dzieci w 2019 roku to mniej niż zakładał rząd, wprowadzając projekt 500+. Ale więcej niż w prognozie demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku, w której przewidywano, że w 2019 roku może urodzić się zaledwie 330 tysięcy, czyli o 45 tysięcy dzieci mniej. Ta prognoza była jednak bardzo pesymistyczna, gdyż demografowie z GUS-u konstruowali ją na początku dekady, kiedy na świat przychodziło mało dzieci. Dołował też wskaźnik dzietności. Z drugiej strony jest też ta informacja, że jest spory wzrost zgonów. I całą analizę tych wszystkich liczb i danych, jak na to patrzeć, można przeczytać na czwartej stronie dziennika Gazety Prawnej, natomiast na 11 możemy się dowiedzieć, jak rząd planuje zaoszczędzić na odszkodowaniach, nawet kosztem naszych uszu. Resort infrastruktury szykuje zmiany w prawie, które mogą ograniczyć skalę wypłat rekompensat za hałas lotniczy. Ma to poniekąd ułatwić inwestycje w budowę portów, w porty, w tym także budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Polska ma teraz najbardziej restrykcyjne w Europie prawo dotyczące odszkodowań za hałas lotniczy, powiedział Artur Tomasik, szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych. O odszkodowania można się starać na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, które nakazuje wytyczenie wokół lotnisk obszarów ograniczonego użytkowania. Mieszkańcy mogą walczyć o pieniądze na wyciszenie akustyczne, wymianę okien czy drzwi na przykład. I tak wiceminister infrastruktury Marcin Horała uważa, że rozwiązaniem może być złagodzenie przepisów prawa ochrony środowiska. Liczy, że dokładny projekt zmian legislacyjnych dostanie na swoje biurko jeszcze w tym miesiącu. Te nowe zasady miałyby wejść w życie od nowego roku. No i jak sam przyznał wczoraj w czasie debaty o przyszłości lotnictwa w Polsce, zmienione przepisy mają też ułatwić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Te nowe zasady ograniczą jednak właśnie skalę wypłat dla mieszkańców, którzy pozostaną w sąsiedztwie portu, więc mieszkańcy mieszkańcy okolic lotnisk no, mogą się spodziewać, że pieniędzy dostaną mniej w ramach odszkodowań, o ile w ogóle, bo tego też nie wiadomo. Czyż Wyborcza coś ma jakiś temat dla nas dzisiaj?
Zapowiadany zresztą przez tygodnik w sieci na pierwszej stronie Gazety Wyborczej artykuł Niebezpieczne związki Patrycji Koteckiej. Jeszcze nie wczytałem się w ten artykuł, i więc nie będę go cytował. Zresztą w Polityce są na portalu w Polityce jest komentarz do tego artykułu, bo zajmował się Wojciech Biedroń całą sprawą i opisywał, kto chodzi o zeznania, które złożył w 2009 roku 2 lipca Piotr K., czyli gangster, świadek koronny, który obciążył Patrycję Kotecką niebezpiecznymi związkami. O tym pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Zdjęcie Patrycji Koteckiej, zresztą dosyć ładne zdjęcie opublikowała Gazeta Wyborcza w Gazecie Polskiej.
Właśnie tak, Gazeta Polska, Rzeczpospolita trochę razem, bo na pierwszej stronie pojawia się ta sama informacja w obu gazetach dotycząca, Gazeta Polska ma taki tytuł dosyć filmowy, biznes na koronawirusie. 500 zł tyle kosztowało badanie na obecność koronawirusa w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Oczywiście chodzi o badanie w tym szpitalu, obecność u pacjentów, nadzorowanym przez marszałka Adama Struzika. Natomiast minister zdrowia niezwłocznie zapewnił, że każdy, kto wymaga przeprowadzenia badania, ma je zapewnione. I tutaj kluczowym słowem jest każdy, kto wymaga, bo musi zostać najpierw zbadany przez lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje go na takie badanie. Każdy, kto chciałby sobie tak po prostu z ulicy wejść i swoje paranoje lub strach przed koronawirusem rozwiać, to musiałby właśnie te 500 zł zapłacić. I Gazeta Rzeczpospolita na pierwszej swojej stronie jednak z obszerniejszym artykułem tłumaczy całą sytuację. W Polsce z podejrzeniem koronawirusa obserwowanych jest 20 osób. Minister zdrowia nie ma wątpliwości, zachorowania będą także u nas, więc zbliża się to do Polski. 500 zł, tak jak już wspomniałem, to koszt badania identyfikującego wirusa. Trzeba zapłacić, jeśli nie ma się podejrzanych objawów, czyli muszą występować jakieś objawy, żeby taki test móc przeprowadzić za darmo.
To jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Pierwsza prezes jest za, a nawet przeciw. Małgorzata Gersdorf uważa, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem. Mimo to przekazała jej kilka spraw do rozpoznania. To, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za sąd, pierwsza prezes Sądu Najwyższego podkreślała kilkakrotnie. W tym między innymi jako przewodnicząca składu, który wydał głośną uchwałę trzech izb 23 stycznia 2020 roku. Teraz okazuje się jednak, że to spostrzeżenie nie przeszkadzało profesor Gersdorf w przekazaniu spraw Izbie Dyscyplinarnej. Stało się tak między innymi w przypadku krakowskich sędziów, którzy chcieli, by orzekała w ich postępowaniu Izba Karna. Podobnie było w sprawie immunitetu sędziego z Łodzi. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. A jeszcze, jakbyś mi dał nasz dziennik na sekundę.
Bo... A ja jeszcze myślę sobie o tym koronawirusie i tak bym chciał przestrzec słuchaczy, że to jest tylko 20 osób na razie. Trzeba myć ręce, trzeba dbać o higienę, bo 2 tygodnie tyle czasu zajmuje, żeby wykryć koronawirus, ale naprawdę nie ma powodów do paniki jeszcze. We Włoszech te 7 osób, które zmarły do tej pory, to były wszystko osoby w wieku podeszłym, które też cierpiały na inne schorzenia, więc to nie jest tak, że ludzie po prostu padają jak muchy na ulicach gdzieś tam, prawda, wielka epidemia zombie. Może nie trzeba jeszcze tak bardzo się tym przejmować.
Za chwilę będziemy o koronawirusie rozmawiać i o sposobie obrony, jaką zastosuje rząd Rzeczpospolitej z Izabelą Kucharską. A jeszcze na zakończenie cytat z naszego dziennika. Szantaż za obronę rodzinny. Odkąd w grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą rzekomą dyskryminację osób LGBT, radni są straszeni ograniczeniem funduszy unijnych. Jednym z głównych punktów unijnego dokumentu jest sprawa uchwał przeciw ideologii gender wprowadzonych przez niektóre polskie samorządy. samorządy. Ze strony środowisk homoseksualnych w Polsce pojawiły się głosy, aby Komisja Europejska przyjrzała się środkom unijnym przyznawanym tym samorządom, które przyjęły rezolucję oraz sprawdziła, czy nie łamią zasady niedyskryminacji i wyciągnęła wobec nich konsekwencje. Mówi naszemu dziennikowi i zaniepokojoną sytuacją radni Starego Sądczak, że przyjęto rezolucję przeciwko ideologii gender. Pierwsza strona naszego dziennika. Odkładamy gazety, to jeszcze może tylko przypomnienie, że dzisiaj o godzinie 18 w gmachu Pasty dyskusja na temat żołnierzy wyklętych, wyzwolenie i ofiary wyzwolenia, Anna Straszyńska, Tadeusz Płużański, Paweł Lisicki, to jest o godzinie 18 tutaj przy Zielnej 39, na zegarze godzina 8:10.